Ten latynoski głos to głos Zbyszka Dąbrowskiego, który jest już z nami w studio. Dzień dobry, cześć Zbyszku.
Dzień dobry, buenas tardes.
Buenas tardes, witamy się serdecznie. Na krakowskim przedmieściu jest chłodno, jest zimno, a w Ameryce Południowej i w Ameryce w ogóle Łacińskiej jest znacznie cieplej, ale nie tylko jeżeli chodzi o pogodę, tylko jeżeli chodzi o to, co się w ogóle dzieje, bo dużo, dużo ciekawych informacji nam przyniosłeś.
Ja bym powiedział nawet, że nie tyle ciepło, tak, bo cieplej to ta implikuje takie, że
pozytywne.
Jest ciepło i przyjemnie, tak, ale tam jest gorąco. Rzeczywiście Latynosi biorą się za łby, mówiąc brzydko. Kilka takich spraw, które elektryzują całą Amerykę Łacińską. Po pierwsze Brazylia od 2 tygodni, czyli reperkusje po puczu bolsonarystów. Druga sprawa to jest Peru i kolejny tydzień, kolejne dni, kolejne tygodnie demonstracji przeciwko nowym rządom. Zacznijmy może od Brazylii, bo nie tylko na tych dwóch krajach się oczywiście skupimy. Zacznijmy od Brazylii. Przypomnę Państwu, 8 stycznia, niedziela, zwolennicy Jaira Bolsonaro w liczbie kilku tysięcy osób napadli, można tak powiedzieć, na budynki administracji rządowej, czyli na siedzibę parlamentu, pałac prezydencki i siedzibę Sądu Najwyższego. Za te antydemokratyczne czyny aresztowano ponad 1800 osób, z których już około 600 zostało zwolnionych, dlatego że były to po prostu osoby starsze z problemami zdrowotnymi czy matki w towarzystwie małoletnich dzieci. Zawsze mówię, że po co brać dzieci na protest i na taką, generalnie wandalizm, to nie wiem, ale wszystko jedno. Tak czy inaczej, proszę Państwa, prokuratura generalna Brazylii oskarżyła 39 osób powiązanych z atakami na siedziby władzy. Te osoby będą musiały odpowiedzieć za 6 przestępstw, w tym zamach stanu, związek przestępczy czy uczestnictwo w związku przestępczym i uszkodzenie mienia. Takie oświadczenie wydała prokuratura i zastępca prokuratora generalnego Carlos Frederico Santos, koordynator grupy strategicznej do walki z aktami antydemokratycznymi, powiedział tak, że ten dokument był odpowiedzią na wniosek wysłany w piątek przez przewodniczącego Senatu pana Rodrigo Pacheco. Sąd Najwyższy Brazylii dał Policji Federalnej 10 dni na przedstawienie częściowego raportu z trwającego śledztwa w sprawie wandalizmu tych siedzib, trzech gałęzi rządu, nazwijmy to tak. W oficjalnym piśmie wysłanym do nowego dyrektora generalnego policji Andrei Pasusza. Sędzia śledczy w tej sprawie, pan Alessandro Di Moraes, o którym zresztą też wspominałem, zażądał przedstawienia zebranych dowodów. W piśmie sędzia wskazał, że dowody te mogą wskazać funkcjonariuszy, którzy mogli popełniać przestępstwa w trakcie ich zbierania. Z kolei Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii dał w poniedziałek byłemu prezydentowi Jairowi Bolsonaro 3 dni na wyjaśnienie treści projektu dokumentu Golpista. Ten dokument został znaleziony w rezydencji jednego z byłych ministrów w rządzie Jaira Bolsonaro i został uznany za dowód, że to właśnie bolsonariści zamierzali przeprowadzić zamach stanu. Ten kontrowersyjny tekst to jest projekt dekretu, który pozwoliłby Bolsonaro na ustanowienie stanu wyjątkowego, by interweniować w Najwyższym Sądzie Wyborczym i odwrócić wynik wyborów z 30 października. Sam dokument został znaleziony przez Policję Federalną w rezydencji Andersona Tohisha, który był ministrem sprawiedliwości w rządzie Bolsonaro i od soboty jest on zatrzymany pod zarzutem rzekomego zaniechania, gdyż odpowiadał za bezpieczeństwo w Brazylii, w stolicy kraju, gdy tysiące bolsonarista szturmowały siedziby władz prezydenckich, kongresowych i Sądu Najwyższego. Zaś sam Bolsonaro został wpisany przez Sąd Najwyższy na listę osób objętych śledztwem w sprawie gwałtownych wydarzeń z 8 stycznia w związku z jego domniemanym udziałem jako taki mózg, nazwijmy to, próby zamachu stanu. Z kolei Bolsonaro powiedział w poniedziałek, że atak jego zwolenników na instytucje demokratyczne jest niewiarygodny. Były prezydent w poniedziałek rozmawiał z kilkoma swoimi zwolennikami na Florydzie i powiedział tak, że żałuje epizodu wandalizmu, do którego doszło w Brazylii. Powiedział, że żałuję tego, co stało się 8 stycznia. To była niewiarygodna rzecz. W moim rządzie ludzie nauczyli się, czym jest polityka, poznali siły sprawcze, zaczęli cenić wolność, dodał były prezydent. W ten sposób były brazylijski przywódca zdystansował się od zamachów stanu w przeciwieństwie do wystąpień swoich zwolenników. Tak podaje gazeta brazylijska Folha de São Paulo. Pozostaniemy jeszcze w Brazylii, może powiedzmy tak, ale teraz przejdźmy na drugą stronę Barykady, dokładnie, politycznej, to znaczy dolu liśtarz, z tym, że już do, nazwijmy to, do projektów rządu Luisa Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, wiceprezydent kraju, zresztą przypomnę, reprezentujący centroprawicę, powiedział tak, że prezydent Lula da Silva nie ma zamiaru uchylać brazylijskich reform pracowniczych i emerytalnych, które zostały uchwalone przez kongres w latach 2017-2019. Nie będziemy uchylać tych reform. To, co jedyne możemy zrobić, to je udoskonalić. Zresztą sam Alckmin, który też jest nie tylko wiceprezydentem rządu, ale również ministerem przemysłu i handlu, powiedział również, że rząd będzie naciskał na reformę podatkową, aby w największej gospodarce Ameryki Łacińskiej generalnie nałożyć podatek od towarów przemysłowych, dlatego że jego zdaniem ta reforma jest niezbędna dla przemysłu. No i jeszcze takie echa wystąpień z 8 stycznia. Sami Muadi z funduszu inwestycyjnego T. Rowe Price amerykańskiego powiedział tak, że wydarzenia z 8 stycznia są niepokojące dla inwestorów, ale mamy nadzieję, że to wszystko, cała ta sprawa uciśnie. Z kolei pani Katrina Bat, starsza ekonomistka do spraw Ameryki Łacińskiej w Alliance Bernstein z Nowego Jorku, powiedziała, że Lula będzie pracował nad zjednoczeniem koalicji w kongresie w celu uchwalenia przepisów, ale będzie uważał, aby nie zaszkodzić swojej popularności niepopularnymi środkami fiskalnymi, potencjalnie opóźniając harmonogram ogłaszania środków zacieśnienia fiskalnego. Jej zdaniem również niższa inflacja pozwoli bankowi centralnemu na rozpoczęcie cięcia stóp w drugiej połowie roku, co jeszcze bardziej pobudzi gospodarkę brazylijską. Przenieśmy się do sąsiedniej Kolumbii. Wspominałem państwu wielokrotnie, że rząd Gustavo Petro rozmawia z organizacjami paramilitarnymi. Największym, takim najtrudniejszym, najtwardszym orzechem do zgryzienia jest oczywiście Armia Wyzwolenia Narodowego, czyli ELN. No i tutaj ELN powiedziało, że zezwala na przejście tak zwanej karawany humanitarnej, która ma przechodzić przez prowincję Cali. I tutaj po co jest ta karawana? Otóż ona ma przejść i zobaczyć, w jakim stanie znajduje się przede wszystkim skupisko ludności tubylczej, znaczy ludności rdzennej, nazwijmy to tak, która też jest bardzo poszkodowana na skutek konfliktów, między innymi przymusowych wysiedleń. Celem uznania tych przypadków wysiedlenia jest to, aby społeczności mogły powrócić do swoich, nazwijmy to, pierwotnych przestrzeni na zasadach bezpieczeństwa, godności i dobrowolności. W tych działaniach będą uczestniczyć organizacje terytorialne, społeczne, organizacje międzynarodowe, przedstawiciele Kościoła katolickiego, liderzy społeczni i obrońcy praw człowieka. Z Kolumbii przeskoczymy szybko do sąsiedniej Wenezueli. Tam też są protesty. Proszę państwa, Wenezuelczycy protestują przeciwko temu, co się dzieje w kraju od wielu, wielu lat, czyli po prostu biedzie, ubóstwu, no i generalnie po prostu niemożności godnego życia. Tym razem protestują te tysiące nauczycieli, którzy po prostu domagają się po pierwsze lepszych warunków pracy, ale też lepszych pensji, dlatego że po prostu, jak sami twierdzą, nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. W weekend reżim Maduro nakazał wypłacenie premii w wysokości 580 bolivarów, czyli około 30 dolarów po kursie wymiany, co, jak można się domyślić, oburzyło Związek Zawodowy Nauczycieli, który rozpoczął ponownie protesty. Tym razem nauczyciele domagają się bagatela 1000 dolarów miesięcznie. No ale proszę państwa, weźcie państwo pod uwagę, w Wenezueli jest bieda, ale przede wszystkim spowodowana, znaczy powodów jest wiele, ale powiedzmy tak, nie dość, że jest bieda, to jeszcze mamy wysokie ceny, bo generalnie produkty w większości można kupić w dolarach, których po prostu ludzie nie mają. Jak to wygląda? Najniższa płaca minimalna ustalona w marcu 2022 roku na poziomie 130 bolivarów miesięcznie stanowiła wówczas równowartość około 30 dolarów, obecnie wynosi niecałe 7 dolarów miesięcznie z powodu dewaluacji waluty, co, tak żeby państwu zobrazować, ledwo wystarcza na zakup kilograma kurczaka miesięcznie. Ciekawostka, prawda? No i teraz, proszę państwa, przeniesiemy się do Peru. Wspominałem państwu o zamieszkach, które w zasadzie wzbudziły się podczas wydarzeń z grudnia 2022 roku, czyli impeachmentu byłego prezydenta Pedro Castillo. Obecnie mamy panią prezydent Dinę Boluarte, no, która generalnie popełnia błąd za błędem. Jego najlepszym, powiedzmy najbardziej zauważalnym aspektem tej administracji jest prawie 50 ofiar śmiertelnych w wyniku starć na prowincji. I na liście zgonów warto wspomnieć, że znajduje się kilku nieletnich, natomiast większość osób po prostu zginęła porażona wystrzałami z broni palnej. Jak mówi tutaj antropolog Carlos Monje, Dina Boluarte zamierzała pozostać na swoim stanowisku do 2026 roku. Natomiast generalnie ludzie uznali to, że Pedro Castillo nie jest prezydentem, ale oni też powiedzieli, że nie tylko nie chcemy prezydenta, ale też nie chcemy całego tego parlamentu. O tym bardzo dobrze mówią Perowianczycy w wydaniu Republika Latina sprzed tygodnia, nie ostatniego tylko tydzień wcześniej, także to zachęcam Państwa do wysłuchania bardziej powiedzmy szczegółów. Tak czy inaczej, jak mówią analitycy, między innymi analityk polityczny Fernando Tuesta, jego zdaniem wybory powinny się odbyć jak najszybciej. Rząd i kongres nie mają dość paliwa na kolejnych 18 miesięcy i jego zdaniem wybory powinny odbyć się na jesieni. Wówczas pierwsza tura odbyłaby się w niedzielę 15 października, natomiast druga ewentualna tura wyborów w niedzielę 26 listopada. No i jeszcze na koniec zostały nam dwa kraje. Po pierwsze Ekwador, który notuje wzrost przemocy kryminalnej, no i również morderstw właśnie wobec spowodowanych tą przemocą kryminalną. Ten wzrost w ubiegłym roku wyniósł 82,5%. To nie jest, proszę Państwa, najbardziej dotknięty przemocą kraj Ameryki Łacińskiej i Karaibów, bo przoduje tutaj w tym niechlubnym rankingu Jamajka ze wskaźnikiem ponad 50 zgonów na 100 tysięcy mieszkańców. Następne są Trinidad i Tobago, Honduras i Wenezuela. Natomiast w Ekwadorze ten wzrost jest spowodowany przede wszystkim bliskością dwóch krajów, Peru i Kolumbii, gdzie mamy uprawę po prostu koki i produkcji kokainy i przez Ekwador właśnie wędruje większość tych wysyłek gdzieś tam w świat, do Europy, Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Oczywiście mówimy tutaj o drodze morskiej. I taka ciekawostka, proszę Państwa, w Kolumbii uprawia się z ponad 150 tysięcy hektarów nielegalnych upraw właśnie koki. I co ciekawe, z jednego hektara tych upraw uzyskuje się rocznie prawie 6 ton metrycznych liści koki, co może przełożyć się na niecałe 7 kg chlorowodorku kokainy rocznie. I na sam koniec już taka informacja, no, sportowo-futbolowa. Nasi grupowi rywale z ostatniego mundialu w Katarze.
Mundial był w Katarze.
Myślałem o Ameryce Łacińskiej, przepraszam bardzo. Oczywiście w Katarze.
Tak.
Czyli Meksykanie również myślą o zmianie trenera i też chcą tutaj cudzoziemca i tutaj takim najprawdopodobniejszym kandydatem byłby Marcelo Bielsa. Sami Meksykanie mówią, że byłby to bardzo dobry kandydat, który mógłby pozwolić El Tri, czyli tej drużynie futbolowej, na to, żeby awansować nie to, że w rankingu, ale o 20 lat w poziomie futbolowym. Przypomnę Państwu, że Marcelo Bielsa był trenerem Argentyny, z nią zdobył wicemistrzostwo Copa America i złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. Chile, z którą doszedł do 1/8 finału w mundialu w RPA, to już pamiętam, w 2010 roku. Kilku drużyn europejskich, takich jak Athletic Bilbao, Olympique Marsylia, Lazio, Lille i Leeds
tutaj stawiamy
United.
Kropkę i zapraszamy dzisiaj na godzinę.
Nie, jutro.
A matko, mi się pomyliło. A jaki mamy dzisiaj dzień?
Środę.
No to w środę była twoja audycja.
No była, ale się zmieniła na czwartek. Zmieniła się w czwartek.
To nowa ramówka,
godzinę 9,
drodzy
tak
Państwo, jest. Nie przyzwyczailiśmy się jeszcze do tego.
Na dzisiaj na 18 zapraszamy na Tomasza Wybranowskiego. Natomiast jutro o godzinie 19 i w czwartki o godzinie 19, a w niedzielę Republika Latina tradycyjnie o godzinie 22, chociaż jeszcze powiem Państwu szczerze, że nie wiem, o czym będzie.
Mówił Zbyszek Dąbrowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.